Dzisiejsze słowo ma tytuł Nadchodzący Nowy Świat, czyli kultura naszego królestwa. Jest to kontynuacja słowa sprzed tygodnia, gdzie mówiłem o tym, jak ważne jest królestwo. Pokazywałem wersety, gdzie słowo mówi, że najpierw mamy szukać Królestwa Bożego. Że jeżeli mamy się o coś modlić, to przed chlebem powszednim mamy się modlić o Królestwo Boże. Że to, co przychodzi na ten świat, to przychodzi Królestwo Boże. Że Jezus nie głosił tylko Ewangelii, dobrej nowiny, jakoś tak, ale głosił Ewangelię o Królestwie. I na koniec powiedział, że cały ten świat zostanie zwinięty, kiedy przyjdzie pełnia i kiedy przyjdzie Jego Królestwo. Kiedy Ewangelia o tym Królestwie będzie głoszona wszystkim narodom. I to był taki temat i jak ktoś chce, może sobie odsłuchać, już to jest w internecie. Odnosiłem się też do księgi Daniela, ponieważ tam jest bardzo dużo o królach i o królestwie, więc jeżeli chcecie, to sobie uzupełnijcie. Natomiast dzisiaj chciałbym to słowo rozwinąć w taki trochę inny sposób. Chciałbym spróbować wymalować przed naszymi oczami obraz tego nadchodzącego królestwa. Jak ono będzie wyglądało? Czym ono się będzie charakteryzowało? Ktoś kiedyś powiedział, że jeżeli chcesz ludzi zachęcić do zbudowania wspólnie okrętu, którym się przeprawimy przez ocean, to lepiej wymalować przed oczami ludzi obraz tego nowego świata, do którego się wybieramy. I wiecie, ja bym chciał dzisiaj właśnie w tą stronę pójść. Nie chciałbym wzywać was ani już do zaangażowania, jak tą kurę, ani do poświęcenia, jak tą świnkę, tak? Co mówiłem przed kazaniem, ale chciałbym po prostu wymalować przed wami obraz tego, co nadchodzi. Miałem takie mistyczne przeżycie w czasie wiatrołapu w tym roku, kiedy uwielbialiśmy Boga i kiedy leżałem na twarzy i kiedy modliłem się do Boga różne rzeczy z mojego życia, Bóg nagle zstąpił na mnie i pokazał mi werset Księgi Izajasza, który też dzisiaj zresztą przeczytamy po raz drugi, bo tydzień temu też był czytany. I Bóg pokazał mi, że Jego Królestwo, które nadchodzi i które przychodzi i na ziemię i które będzie Królestwem Wiecznym, jest po prostu tak wspaniałe, że po prostu wszystkie nasze aktualne cierpienia, zmagania, niedomagania, bóle, czy też trudności, które nas rozkojarzają, nagle znikają w cieniu tego wszystkiego, co jest nam obiecane. I wiecie, i to jest Boża miłość. Bo Bóg właśnie w taki sposób przychodzi do nas i On mówi do nas o dobrych rzeczach, które nadchodzą do naszego życia. Słowo Boże mówi, Pan mówi o sobie, mówi, ja wiem, jakie myśli mam o was. Myśli o czym? O pokoju, a nie o niedoli. Aby zgotować wam przyszłość. Amen. I natchnąć nadzieją. Amen. I wiesz, i my jak po prostu, wiesz, jak świeżej wody, jak chleba powszedniego, potrzebujemy Bożej wizji na temat nadchodzącego czasu i tego, co Bóg dla nas przygotowuje, żebyśmy byli pełni sił, mogli biec bez zmęczenia i nie skupiali się na tym, co diabeł próbuje wymalować przed naszymi oczami, dźgając nas naszymi różnymi potrzebami, które pojawiają się w naszym życiu. Więc my potrzebujemy absolutnie nowej ilustracji. Potrzebujemy ilustracji, którą wymaluje przed nami kto?
Duch Święty.
Duch Święty. Przy pomocy czego? Słowa Bożego. Przy pomocy Bożej obietnicy, tak? Więc wiecie, kto z was już jest szczęśliwy, już jest w niebie?
Ulica za złota, dawaj.
Cztery osoby się zgłosiły. Daniel chce więcej. Ulica za złota, dawaj. Wiesz, powiem tak, Ewangelia Jana, 10 rozdział, 10 werset mówi, diabeł przychodzi po to, by kraść, zażynać i wytracać. Jezus mówi, ja jako dobry pasterz przyszedłem po to, aby owce miały życie i obfitowały w tym życiu. Obfitowały, więc naturalny stan wierzącej osoby, kochającej Boga, to jest oddychanie pełną piersią. To jest uwielbienie dla Boga, dziękczynienie za wspaniały świat, w którym Bóg nas umieścił, dziękczynienie za plany, jakie dla nas zgotował, gdzie chce nas posłać, jak chce pokierować naszym życiem, uwielbienie dla Niego, że jest wspaniały i pełnia nadziei w stosunku do tego, gdzie nas prowadzi i co chce uczynić w naszym życiu. Aleluja! Jak jedziemy na wiatrołap i jesteśmy w trzecim, czwartym dniu, to wszyscy tego doświadczają. Jak jesteśmy w normalnym, regularnym życiu Kościoła, to co niedzielę ja jako pastor, liderzy uwielbienia, próbują wprowadzić nas na nowo do tego miejsca. Takiej błogości i nasączenia się prawdą Bożego Słowa. Dlatego zachęcam cię, żebyś sam wziął Słowo Boże, żebyś sam wziął Boże obietnice, żebyś sam poszedł w tą stronę i po prostu i żył w taki sposób. Bo powiem ci, życie, które jest życiem udręczonym, przygniecionym, bez tej nadziei, bez tej obietnicy, jest życiem poza wolą Bożą. Potrzebujesz radości Ducha Świętego. Jezus przyniósł nam królestwo. Jego królestwo to jest sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Jeżeli tego nie ma, jeżeli nie ma radości, jeżeli nie ma śmiechu, jeżeli nie ma rozluźnionego brzucha, jeżeli nie ma jasnych, szybujących myśli, jeżeli nie widzisz nadziei, to znaczy, że potrzebujesz wejść w nową rzeczywistość, którą Bóg ma dla ciebie na każdy dzień. Nie jesteśmy powołani do tego, żeby żyć pod ciemną chmurą. Nie jesteśmy powołani do tego, żeby żyć w ciemności. Nikt z nas nie jest powołany do życia w miejscu udręki. Słowo Boże mówi, że wiele przeciwności spotyka sprawiedliwego. Wiele cierpień, wiele problemów. Ale to samo słowo w następnym wersecie mówi, ale z wszystkich tych przeciwności sprawiedliwego wyswobadza, wyzwala Pan. I to jest Jego obietnica. Nasze życie nie jest zaplanowane do trwania w sposób religijny, z uczepionymi pazurami, nadziei, której nie widzimy, a na plecach tylko czujemy smaganie przez wrogów. To nie jest nasze powołanie. Bóg nas powołuje do wspaniałego, dobrego życia. Więc smutki precz. Smutki precz z tej sali w imieniu Jezusa Chrystusa. Gromię was wszystkie smutki. Gromię was wszystkie udręki. Gromię was wszystkie troski i udręki. Gromię was wszystkie lęki czające się w duszy. Niedawno rozmawiałem z panem, który miał zapalenie uchyłków jelitowych. Ja mówię, o, ciekawe, nie słyszałem, co to jest, proszę pana. No wie pan, jelita są takie, one są takie, nie jest taka równa rurka. Tam są takie uchyłki. Tam wchodzi. I tam taki stan zapalny się pojawia. I to musi być wyleczone, te uchyłki. Ja mówię, wow. Coś nowego się dowiedziałem. Ale później, kiedy się o tego gościa modliłem, to sobie pomyślałem, że my wszyscy mamy takie uchyłki w mózgu z jakimiś mikrostanami zapalnymi, w których czai się udręka i my myślimy, że po prostu przejmowanie od czasu do czasu etopiryny w postaci jakiejś modlitwy, jakiejś konferencji, jakoś tam do przodu, pomalutku załatwia sprawę. Powiem ci, to nieprawda. Bóg chce wszystkie twoje mózgowe uchyłki, stany zapalne uleczyć. Amen. Dlatego ja gromię wszelkie lęki. Wszelkie lęki. To już jest trzecia niedziela, kiedy gromimy lęki tutaj w tej drodze. Tej naszej drodze. Wszelkie lęki, wszelkie obawy. Bóg ciebie powołuje, żebyś był światłością świata, żebyś był nadzieją dla świata, żebyś był wojownikiem nadziei, który widzi, jak wyglądają rzeczy i walczy o tą nadzieję i daje tą nadzieję innym ludziom. Jezus przyszedł, aby owce miały życie i obfitowały. Czegokolwiek się boisz, wystąp przeciwko temu. Zgrom to. Ogłoś Boże Słowo nad tą rzeczą, którą się boisz. Wykop to. Niedawno nasza przyjaciółka opowiadała, oglądałem ją na YouTubie, opowiadała, jak modliła się o uzdrowienie swojego męża i mąż był śmiertelnie chory. Była straszna sytuacja. Właśnie w piątek chyba rano to sobie oglądałem, jak opowiadała to świadectwo. Słyszałem to świadectwo, nigdy w całości, mówię, włączę sobie w internecie. Mówi, że kiedy przyszła do niej ta informacja o chorobie jej męża, to zadzwoniła do niej znajoma i powiedziała tak. Słuchaj, ani jednego kroku w stronę scenariuszy, które diabeł ci maluje. Bo jeżeli zrobisz jeden krok, to zrobisz potem drugi krok. Jeżeli zrobisz drugi krok, to zrobisz trzeci krok. I jeżeli nadal się nie zatrzymasz, to skończysz w takim miejscu, że za życia pochowasz swojego męża. Będziesz widziała pogrzeb, będziesz widziała trumnę i będziesz widziała ubranie, w jakim go ubierzesz. Więc powiedziała, teraz na początku, kiedy masz pierwszy lęk, wystąp przeciwko niemu, ogłoś Boże działanie i nie pozwalaj, żeby się to rozmnażało dalej. Ja! Bądź wojownikiem nadziei. Bądź tym, który trzyma się Bożego Słowa. Diabeł przez całe życie będzie przychodził do ciebie i paplał ci swoją włochatą paszczą nad duchem rzeczy, które chce zrobić w twoim życiu, nie mówiąc o tym, że on chce zrobić w twoim życiu, tylko mówiąc, że tak po prostu będzie, ma taki świat i tak po prostu będzie to tak. I jeżeli ty nie odrzucisz na samym początku jednoznacznie tego, to przyjdzie potem drugi krok strachu, trzeci krok strachu, czwarty i to rozwinie się do obszarów, że być może będziesz musiał brać leki, żeby pokonać te strachy. Więc bądź wojownikiem nadziei i wystąp przeciwko tym rzeczom. Teraz tak, to było osobiście. Ale teraz powiem wam, nie tylko osobiście powiem. Bo powiem też, że my, kiedy już nawet czasami wygrywamy sami z sobą i mówimy tak, należy do Jezusa Chrystusa. Czeka na mnie życie wieczne. Okej? Okay? Przeszliśmy ten próg nadziei. I mówimy, życie tam, to tam, krótko. Ale najważniejsze, że będę z Panem przez resztę życia. Dobrze, to przekroczyliśmy ważny próg. Weszliśmy w ważne miejsce. To już jest dobre. Ale powiem wam, często, i to jest moje osobiste doświadczenie, potem przychodzi diabeł i zaczyna kłapać swoim włochatym pyskiem na temat tego, co nas otacza wokół. I zaczyna opowiadać nam, że co prawda my zbawieni, ale nasza rodzina nie. I oni się nie chcą nawrócić. I to tacy są ci Polacy właśnie. Później zaczyna ci kłaptać, jak jesteś w kościele, zaczyna ci o twojej wspólnocie klapać. No, to tak jest, jakby mogło być. Widzisz? No, widzę, no. Przyjaciółki dwie po prostu. Ty i włochata paszcza. Kłamczucha. Wiesz, to by mogło być lepiej. No, są fajnie zorganizowane kościoły i w ogóle chrześcijaństwo mogło być bardziej mocy, więcej. No, a szczególnie, że my o tym głosimy, o tej mocy. Widzisz, słyszysz? Głosi się o tym. Mówi się o tych znakach i cudach, nie? No, to mogło być więcej. No jakbyśmy o tym nie głosili, no to można by było jeszcze tak siedzieć, ale my o tym mówimy, a tego nie widać. Słabo, coś słabo. Później przychodzą następne etapy kłamstw, które polegają na tym, że ludzie zaczynają źle mówić o całym kraju, w którym żyją. Czyli mówić, a to jest małe, słabo tam. Wyjechać, wyrobić paszport, może się wyprowadzić, bo w tym kraju, czy w tym kraju kiedyś się coś zmieni. To jest włochata paszcza kłamcy, który po prostu jedzie po nas. Prawda jest taka, że kiedy Izrael stracił swój kraj, kiedy został podbity, kiedy oni wszyscy zostali umieszczeni w niewoli, byli niewolnikami, siedzieli nad rzekami Babilonu, to jest powiedziane, że Bóg powiedział do nich, teraz, kiedy tu jesteście, budujcie domy, wydawajcie swoje dzieci, córki za mąż, żęcie swoich synów, płódźcie dzieci i starajcie się o dobrobyt tego miejsca, do którego jesteście skazani na zesłanie. Ponieważ od pomyślności tego miejsca zależy wasza pomyślność. Więc teraz wiesz, my, którzy nawet przekroczyliśmy próg nadziei związany z naszym życiem, że mówimy, należę do Chrystusa, cóż mi może uczynić człowiek? Jestem z Bogiem, żyję z Bogiem, wieczne życie mam zagwarantowane, co by się nie działo, na zawsze należy do Niego, to my teraz powinniśmy być wojownikami nadziei i pójść w kolejne etapy walki, to mianowicie przeciwko tym wszystkim kłamstwom, które diabeł nam wkłada na temat otaczającej nas rzeczywistości. Kiedyś rozmawiałem z naszą przyjaciółką, żoną pewnego pastora i mówię, słuchaj, tak się martwią moje dzieci, po prostu. Przyszło na mnie to po paru latach, kiedy moja córka zaczęła wchodzić w wiek nastoletni. Ja sobie, Boże, po prostu, czy ja będę tym pastorem, któremu się uda i dzieci pójdą za Panem, czy będę tym, o których słyszałem, że się nie udało i dzieci nie poszły za Panem. I mówię, co ja mogę zrobić? I się martwię o to. Ta żona tego pastora powiedziała, bo się blisko znamy, ona powiedziała, Ciesiułka, ty chcesz swoje dzieci zbawić? Zwariowałeś? Czy ty możesz coś zrobić ze swoimi dziećmi? Ty jesteś lepszy od Pana Boga, tak? Może ty zrzuć swoje troski na Pana. Tam jeszcze parę dosłownych słów powiedziała, których nie godzi się wypowiadać w kościele. To była po prostu tylko rozmowa telefoniczna. Ale powiem wam, jak to było, jak po prostu ice bucket na głowę. Nie tylko woda, ale i lód. Bo po prostu od razu odpuściłem i sobie myślę, Boże, błogosławię moje dzieci. Ty jesteś Bogiem. To ty jesteś Bogiem. To nie ja jestem Bogiem. To nie tatuś się zbawi i ich nawróci. To ty ich zbawisz, ty masz ich w swoich rękach. I teraz wiesz, i to dotyczy wszystkiego. To dotyczy wspólnoty, które tworzymy. Różne wspólnoty. Całe nasze życie chrześcijańskie tutaj na ziemi. Możemy być w miejscu, że będziemy cały czas po prostu pojękiwali i utyskiwali. I w ten sposób gramy z naszym wrogiem. W jednej drużynie, który po prostu przychodzi i kłamie. I później, aż idziemy do miejsca, gdzie narzekamy na kraj, w którym żyjemy. A to jest kraj, dla którego Bóg przygotował pomyślność, ma plan, on wie, jakie ma plany dla Polski, on wie, co chce uczynić z Polską, wie, co chce uczynić przez Polskę i co chce uczynić w Polsce. Jeżeli my będziemy kłaptać, tak jak cały świat, to nie będzie światła i nie będzie soli. A jak nie będzie światła i soli, to nie będzie zachęty, żeby działać. Więc wiesz, wykopać musimy wszystkie kłamstwa dotyczące wizji naszego życia, naszych rodzin, naszych wspólnot, całego życia chrześcijańskiego i nawet spojrzenia na nasz kraj. Słuchajcie, my mamy wspaniały kraj. Naprawdę. Po prostu wczoraj rozmawialiśmy, musimy kolejny team przygotować do Afryki, żeby pojechał. Już Artur się przygotowuje, zbiera ludzi. kombinuje. Teraz 27 jedzie Sylwia z Michałem, więc oni przygotują front robót. Także jak tam pojedziemy, będziemy mogli sobie bardzo konkretnie poczynać na tych misjach. I wiecie, ja sobie myślałem po prostu, może powinniśmy zrobić taką selekcję. Wysłać tam najsmutniejszych. Albo tych, którzy mają najdłuższe listy próśb do Pana Boga. Żeby tam pojechali. Przespali się po prostu pod tymi blaszanymi dachami. Popłucili się w tym słoneczku. Zobaczyli te pogrzeby dzieci chorych na AIDS. I parę innych fajnych rzeczy. Wychodząc z łóżka, żeby musieli sprawdzać, czy pod łóżkiem nie ma żmii. Żeby zobaczyli, co ludzie jedzą, ile jedzą i z czego potrafią być szczęśliwi. Wtedy wrócą do Polski i wtedy ich poprosimy nie o raport, jak było na misjach, tylko poprosimy, żeby powiedzieli coś o Polsce. Jak tutaj jest? Pamiętam, wiecie, ponad 20 lat temu, przyjechał do Polski T.L. Osborne, taki ewangelista, który podróżował po krajach z trzeciego świata, Afryki bardzo dużo. I na pierwszym spotkaniu, pamiętam, byłem w Betanii, w zborze świątkowym w Katowicach, on miał pierwsze spotkanie, wyszedł i powiedział, ależ wy macie piękny kraj. I ludzie się wszyscy zaczęli śmiać. Ja też. Bo myślałem, że jakiś początek do wcipu. A on jeszcze pogorszył sprawę, bo w drugim zdaniu powiedział, na przykład drogi. Macie fantastyczne drogi. Wszędzie asfalt macie. I ludzie to już w ogóle płakali. I on się jest tak speszył trochę. Ma taką, nie wiem, czy kojarzycie, T.L. Osborne, taki D'Artagnan, brudka, wąsik i takie. Bardzo lubi róże i grać na pianinie. Nie wiem, czy on żyje jeszcze. W każdym razie po prostu wycofał się i mówi... Nie, ja mówiłem zupełnie na serio. Mówi, jedźcie po prostu do Afryki. Jedźcie po prostu do krajów trzeciego świata. Poszukajcie asfaltów prowadzących do dużych miast. Zobaczcie, jak jest. Ja byłem w Ugandzie 4 razy i słuchajcie, pastor, który nas zaprosił, powiedział, że będziemy mieć, za każdym razem, jak przyjedziemy, będziemy mieć nauczanie, konferencję dla pastorów w jakimś regionalnym centrum, w dużym mieście, w 4 częściach kraju. I za każdym razem mieliśmy jechać ze stolicy. Czyli każda z tych podróż trwała około 7-8 godzin, gdzie przynajmniej 5 było po drogach bez asfaltu, szutrowych, pełno kurzu, dziurawych, gdzie przez 4-5 godzin trzeba było jechać do wielkiego miasta, które miało 200 tysięcy mieszkańców na przykład i w którym nie było po prostu drogi do tego miejsca. Pamiętam taką jedną podróż, jechaliśmy jeepem, z przodu siedział kierowca, który prowadził, siedział pastor, z tyłu nas 3 polskich misjonarzy. Jeden pastor siedział z jednej mojej strony, drugi z drugiej. Było strasznie gorąco, więc mieliśmy okno otwarte. Później wysiedliśmy w trójkę, jako ci siedzący na tym drugim siedzeniu. Wojtek, ja i Michael. I zrobiliśmy sobie selfie. Ten, który siedział przy tym oknie, miał tą część twarzy czarną. Ja byłem taki lekko szary, a Michael, który siedział z tej strony, miał tą część twarzy czarną. Lekkie zapylenie. Przez kilka godzin. No wiesz, my mamy fantastyczny kraj. W jaką dziedzinę życia byś nie zajrzał? Czy w edukację? Czy w służbę zdrowia? Jakbyś wziął najbardziej takie podłe i znienawidzone przez media, dziennikarzy i polityków tematy, takie wiesz, te zachyłki narodowe, zapalne, i byś je porównał z innymi krajami na świecie, to my mamy fantastycznie. Mamy cudownie. Niczego nam nie brakuje. Tak naprawdę to my możemy się wszystkiego wyzbywać. Możemy wyzbywać się ilości spożywanego białka. Możemy wyzbyć się nadmiaru spożywanych węglowodanów. Możemy się wszyscy zrezygnować trochę ze snu. Możemy z podróży, z wakacji zrezygnować. My tak naprawdę mamy tyle, że my możemy do końca życia rezygnować i ciągle będziemy mieć fantastyczne życie. Nie dociera. Wszyscy jedzie się do Afryki. Dobra, wracamy do tematu. Więc słuchaj, Bóg ma obraz, który chce na ten świat, na nasze życie, który chce, żeby był naszym obrazem. Teraz buksuje szkołami, myślisz o różnych tematach. Dobrze, idźmy do Bożego Słowa. Zaczniemy od Księgi Izajasza, od tego fragmentu, w którym żeśmy zakończyli poprzednie kazanie. Izajasza, 2 rozdział, 1 wiersz. Słowo, które otrzymał Izajasz, syn Amosa, na temat Judy i Jerozolimy. Gdy nadejdą dni ostateczne, powiedz dni ostateczne. Amen. Wiecie, Bóg nie tylko działa w taki sposób, że On teraz działa. Teraz, Boże, ja tu jestem, teraz Ty jesteś, oto jest dzień zbawienia, oto jest dzień łaski. To jest tylko jeden z wymiarów Bożego działania. Bóg ma jeszcze inny wymiar działania. To jest taki, że On jest zupełnie poza czasem. On jest twórcą czasu. On zaczął czas. Więc kiedy po prostu możesz uchwycić tą część natury Bożej, to w ogóle jesteś nielimitowany. Niedawno miałem takie wrażenie, oglądałem moje zdjęcie ze ślubu Agi i Jaśka. Jest takie ładne zdjęcie, tam wyskoczyło na Facebooku na którąś rocznicę. Jest zdjęcie, jak Oksana podaje obrączki i stoi Jasiek z Agą, biorą te obrączki. Sofia podaje obrączki. Co ja powiedziałem?
Oksana.
Nie, Oksana trochę za dużo. Taka mała dziewczynka była. Jej córka. Sofia podaje. I wiecie, ja tak patrzę na to zdjęcie i oczywiście, tak jak wiesz, każdy taki pozytywny narcyz, jakim ja jestem, zauważam siebie na tym zdjęciu. Jako mistrza drugiego planu z tyłu. Tak schowanego z mikrofonem. I słuchajcie, i tak powiększam sobie to zdjęcie. Powiększam na iPhonie. I patrzę na moją twarz. I mówię sobie, o Boże, jak mój tata. Taka podobna mimika, taka kopia. I wiecie, ale w tym momencie właśnie miałem to doświadczenie tego, że żyję poza czasem. Że Bóg jest Panem czasu. I wiecie co? I mówię sobie, nie, to nie jest mój tata, to jestem ja. Chociaż do niego podobny. Słuchajcie, położyłem palec na tym zdjęciu na iPhonie, tak jak oglądałem to zdjęcie, powiększyłem, położyłem. Tak położyłem i mówię, błogosławię tego człowieka. Niech ma dobre życie. Niech wszystko, co Bóg dla niego zaplanował, się wypełni. Niech będzie uzdrowiony, uwolniony. Niech ma świeże namaszczenie. Niech nowe rzeczy robi w swoim życiu. Rzeczy, których jeszcze nie robił. Halleluja. Gdzie zdjąłem ten palec z tego zdjęcia i sobie mówię, co ja robię? Modlę się za gościa w wehikule czasu, minus lat, nie wiem, 7 czy coś takiego, czy 5. Wie, co ja robię? Ale powiem wam, natychmiast czułem moc tej modlitwy. To jest taka wstawka, taka, to gratis jest, poza kazaniem. Więc, gdy nadejdą dni ostateczne. Więc jedna rzecz, że Bóg działa teraz dla ciebie, teraz możesz wzywać. Tak Słowo Boże mówi, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie zbawiony. Więc wezwij imienia Pana. Kiedy? Teraz wezwij Jego imienia. Teraz będziesz zbawiony. On jest blisko ciebie teraz. Teraz chcę odpowiedzieć na twoją modlitwę. Teraz chcę pokonać twoich wrogów. Zgromić twoich wrogów. Skorzystaj z tego. Amen. Drugi wymiar to jest taki, że on jest w ogóle poza czasem. I to jest po prostu fantastyczne. Kiedy diabeł przychodzi i mówi, masz mało czasu, to po prostu wiedz, że to jest kłamstwo, ponieważ on nie ma żadnego czasu. W Księdze Objawienia o szatanie jest powiedziane, że szaleje, ponieważ, dosłownie słowa, ponieważ wie, że czasu ma niewiele. Dlatego przychodzi do nas i swój punkt widzenia chce złożyć na nas, okłamując nas, że musimy przyspieszyć. Bo już kolejne urodziny moje minęły. Bo już coś tam. Słuchaj, ty jesteś poza czasem. Jesteś wieczną jednostką. Kosmiczną. Zupełnie z innego wymiaru. Zesłaną na ziemię. Żeby wypełnić wolę Bożą. Zauważcie, że Bóg mówi, Jezus mówi, Eliasz był, Eliasz przyszedł, Eliasz przyjdzie. O różce z pnia Jessego jest powiedziane. Dawid był, Dawid jest i Dawid będzie. Nie wierzymy w reinkarnację. Ale wierzymy, że Bóg jest ponad czasem i On te rzeczy robi w sposób, który nam się nawet nie śniło. To są dwa wymiary czasu, takiego spojrzenia na Boże działanie, ale jest jeszcze jeden, o którym chcę teraz powiedzieć. Gdy nadejdą dni ostateczne. To znaczy coś, co jest w takiej liniowym pomiarze czasu, może w tą stronę, tak? Czyli to, co jest po prostu przed nami, co Bóg zaplanował, a do czego my zdążamy. I Słowo Boże bardzo często mówi o tym, co nadchodzi. Przez to, że przez wiele wieków chrześcijaństwo było oddzielone od myśli ewangelicznej, biblijnej i ludzie nie widzieli zbyt wiele mocy, to lubieli całą przeszłość wrzucać do nieba. I mówić, tutaj mozu, wkrótce umrzemy, memento mori, a te wszystkie obietnice o wiecznym panowaniu, tysiącletnim królestwie, to jest wszystko, co jest po śmierci. Wrzucili to do takiego worka na tyle skutecznie, że kiedy my dzisiaj, żyjąc na ziemi, czytamy takie wersety, że nadejdą dni ostateczne, to bardzo ciężko przychodzi nam do naszych serc myśl, że te ostateczne dni to są dni nasze, w które my wchodzimy, do których my się przybliżamy albo w których teraz żyjemy. Ponieważ myślimy, że to są jakieś rzeczy, no ciężko to obliczyć, no. Kiedy to będzie, tak? Kiedy to nadejdzie? Ale to jest wymiar Bożego działania. I teraz wiesz, czasami jak uczymy o wierze, to mówimy, że wiara to nie nadzieja, bo nadzieja dotyczy przyszłości, a wiara jest teraz. Jeżeli masz wiarę, to teraz wiesz, że Bóg cię wysłuchał i otrzymałeś to, o co prosiłeś. I wiecie, ja to często głosiłem, ja też wzrastałem w takiej atmosferze ruchu wiary, więc w jakiś sposób sprawa nadziei i temat nadziei został dezawuowany. Ale powiem ci, bez nadziei nie ma w ogóle życia. Ponieważ zawsze są jakieś dni przed tobą, zawsze jest jakieś życie przed tobą i ty potrzebujesz widzieć swoje przyszłe dni w teleskopie nadziei. I za każdym razem, kiedy czytasz takie słowa, musisz wiedzieć, że one są po to napisane, żebyś miał nadzieję, że coś nadchodzi, że coś się zbliża, że coś się jeszcze nie wydarzyło. Nie możesz mieć po prostu w swoich ustach tych takich obrzydliwych słów, kiedy ktoś cię zachęca i mówi, to ty mówisz, dałby Bóg. Bo to jest po prostu brak nadziei. Ty musisz mówić tak i amen, kiedy czytasz o przyszłości, która nadchodzi. Teraz wiesz, my żyjemy w czasach końca. Jest pewna konfrontacja. Ewangelia już prawie dotarła do wszystkich krańców ziemi. Jezus powiedział, że kiedy Jego Ewangelia o Królestwie będzie głoszona wszystkim narodom, wtedy nadejdzie koniec. Jesteśmy dzisiaj, ludzie są zwodzeni, tak jak mówi zresztą list Piotra, że kiedy ludzie będą mówić, a gdzie jest przyobiecane przyjście Jego, to wtedy przyjdzie koniec, tak mówi Piotr. Więc wiesz, ludzie się zwodzą. Zamiast wyciągać wniosek, że skoro od zmartwychwstania Chrystusa, od Kościoła Apostolskiego minęło tyle wieków, Ewangelia dosięgnęła wszystkich kontynentów, dalekich wysp, wszystkich narodów, Biblia już jest prawie przetłumaczona na wszystkie, nawet dialekty, nie tylko języki, to wniosek, jaki powinniśmy wyciągać, jest taki, że jeżeli ktoś żył u końca czasów, to my, a nie oni. Ale przez to, że długie oczekiwanie, jak zresztą też mówi słowo, przynosi cierpienie, znój, udręczenie, zamułę, to my wyciągamy przeciwny wniosek i mówimy sobie, już tyle razy mówili, że Pan Jezus przyjdzie i Świadkowie Jehowy i różne proroctwa były i w tamtym wieku i w tamtym, to luzik. A wiesz, ale tu chodzi o to, żebyśmy my byli ludźmi nadziei i te dni, które nadchodzą, postrzegali z perspektywy nadziei i przychodzącego Jego Królestwa. To jest trudny temat. Panie Jezu, ale Ty mi zapodałeś ten temat. I Ty się przebijesz. Bo to Ty się przebijasz, Twoje słowo, nie ja. A ja Ci pozwalam Twojemu słowu się przebijać. To jest ważny temat. Inaczej. Pewnego razu kaznodzieja jechał na konferencję. Znam go. Głosił u nas w szkole biblijnej. Spieszył się na konferencję. Jego samolot się spóźnił. Wybiega z lotniska. Podbiega do taksówki. Chwyta za klamkę. I podchodzi do niego jakiś biznesmen z wielką teczką w krawacie i mówi, błagam Pana, niech mi Pan odda tą taksówkę. Bo mam umówione spotkanie biznesowe, wielki kontrakt, muszę zdążyć. On stanął i sobie pomyślał, ale ja jadę głosić Słowo Boże. Jadę na konferencję, też muszę się jeszcze wykąpać, przygotować, być w dobrym nastroju. Ale mówi, później do nas mówił na tym pierwszym dniu seminarium, mówi, ale puściłem go. Pomyślałem sobie, muszę błogosławić tych wszystkich, którzy pracują dla mnie. To jest perspektywa człowieka nadziei, człowieka królestwa, który nie myśli przez całe życie, jak je tu sobie po prostu nałożyć grube skóry na łokcie, żeby lepiej się w życiu przepchać, tylko ma perspektywę jego nadchodzącego królestwa, w którym ja będę, czyli ty, czyli my, czyli ja, mówię o sobie, ty mówisz o sobie, w którym ja będę sędzią w tym królestwie. Będę pasterzem, będę królem, już jestem kapłanem. Będę rozstrzygał sprawy świata. Będę rządził razem z Chrystusem. Trudny temat. Jakie macie pytania? Zadajcie mi jakieś pytanie na ten temat, co do tej pory powiedziałem. Gdzie jesteście? O czym myślicie? Macie nadzieję, że to kazanie się skończy? To jest płocha nadzieja. Bo tak mam ochotę dzisiaj go nie skończyć, dopóki się nie przebije. A czuję, że po prostu muszę zrobić jakiś manewr oskrzydlający. Bo na frontowo się chyba nie przebije z tym tematem dzisiaj. Macie jakieś pytanie? Czy rozumiecie, co mówię? Mniej więcej? Niektórzy w całości. Ja tak czuję, że niektórzy w całości. Ale widzę, duża część nie chciałbym was zostawić na poboczu tej drogi. Pastorze, ale o co ci chodzi? O co ci, pastorze, chodzi? Mi chodzi o to, że Bóg ma plan. Jego planem jest Jego Królestwo przychodzące na ziemię. I my, jeżeli mamy być uczestnikami tego Królestwa i współpracować z Nim, to my musimy, zanim tam dojdziemy, widzieć to Królestwo. Dlatego Słowo w wielu proroctwach mówi nam o tym, co nadchodzi, żebyśmy my, będąc tego świadomi, mogli być uczestnikami wchodzenia w to Królestwo. Bo to mi chodzi. Dlatego to mówię. Zaraz będę malował dalej. Ale wiecie, mam takie odczucie, że kiedy patrzę na... Nie na drogę, nie dla was. Na innych wierzących. Z innych zborów. To mam takie wrażenie, że po prostu... Że przychodzi człowiek i mówi... Pastorze, jest tak ciężko. A jak do niego mówię... Słuchaj, Słowo Boże mówi, że ilekroć jakieś próby przechodzicie, to uznawajcie to za najwyższą radość. Ponieważ te próby sprawiają wytrwałość, a wytrwałość wiarę, a wiara nadzieja. A tego wszystkiego potrzebujecie, żeby wejść w Królestwo Boże i wykonać to, co macie wykonać. Przychodzi mój syn ze szkoły. Ja mówię, on mówi, tato, mogę pograć na komputerze? Ja mówię, tak. Teraz? Nie. Jak to? Tato, jestem zmęczony po szkole, ja muszę się jakoś zrelaksować. Ja mówię, to się zrelaksuj, idź sobie na dwór, weź psa wyprowadź, posprzątaj pokój, zjedz obiad, zjedz sobie coś słodkiego, zrelaksuj się. To nie jest forma relaksu. Mówię, synu, słuchaj, powiedziałem, że będziesz mógł pograć. Kiedy? Kiedy odrobisz lekcje? Kiedy będą obowiązki spełnione? I wtedy siadaj i graj. Tato, to nie fair jest! Ty jesteś po prostu... Jesteś... Moi koledzy tak nie mają! Jeden z najważniejszych argumentów. Ja mówię, stary, to jest nielogiczne. Po prostu, ty czy teraz pograsz tą godzinę, czy wtedy, nie ma większego znaczenia. Ale dla mnie ma, bo wtedy będziesz mógł, jak będziesz zmęczony, to pójdziesz spać. Ale teraz jak pograsz, to będziesz zmęczony i nie odrobisz lekcji. Ja już cię znam. To jest tak, jak ja patrzę na tych wszystkich wierzących z innych kościołów. Dokładnie tak samo. Pastorze, módl się, tu jest taka zagwozdka, tu jest taka sprawa, dlaczego rzeczy nie idą do przodu, dlaczego nie mam przełomu. Boże, daj mi przełom! A Bóg mówi, dam ci. Dam ci go, dam. Ale dzisiaj poczytuj sobie to za najwyższą radość, że możesz próbę przechodzić, ponieważ próba sprawia cierpliwość, a cierpliwość wytrwałość, a wytrwałość nadzieja, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boże rozlana jest w sercach naszych i tak dalej. W ten sposób połączyłem trzy różne wersety. Ale ciesz się, raduj się, że przechodzisz próbę.
Dalej, dalej.
Naprawdę, nie chcę nikogo ominąć. Dobrze, okej. Lepszy nadchodzący świat. Gdy nadejdą dni ostateczne, góra Pana będzie postawiona na szczycie gór, będzie wyniesiona ponad pagórki i pobłądą do niej wszystkie narody. Dzisiaj jesteśmy w miejscu, gdzie my zmagamy się. I mówimy tak. Nikt nas nie słucha, świat żyje tak jak chce, diabeł nim kieruje, kim my jesteśmy w tym świecie, jesteśmy jakąś resztką. Widzisz, i to nas zwodzi ta ilustracja. Ponieważ prawdziwa ilustracja jest zupełnie inna. Ilustracja Boża jest taka, że góra Pana, a to jest skazania sprzed tygodnia, to jest Królestwo Boże, które wypełnia całą ziemię, góra Pana będzie miejscem, gdzie wszystkie na inne pagórki, inne ważne rzeczy będą poniżone, będą pod nią, a do tej góry Pana będą płynęły wszystkie narody i wszystkie ludy. I teraz widzisz, jeżeli my możemy właśnie być, my możemy być małą wspólnotką, małym zborkiem, w jakimś miejscu chwilowego udręczenia, myśląc, że to jest wieczne udręczenie, a możemy mieć perspektywę Królestwa i rozumieć, że to, co Bóg przygotowuje, jest zupełnie odmienne i Bóg nas prowadzi, żebyśmy stawali się tą górą w tym świecie, stawali się tym królestwem, kiedy ludzie będą przychodzić do nas i będą szukać rady u nas. I teraz, ja nie wiem, to jest ten ból tego kazania, że dopiero po przełączeniu w naszych głowach i zobaczeniu, czego my jesteśmy uczestnikami, nagle my wychodzimy do miejsca nadziei i teraz mamy coś dopiero do zaoferowania ludziom. Myślimy tak, przyprowadzić nowego człowieka do zboru, czy nie przyprowadzić? To jest właśnie ten dylemat związany z tym. Jak my siebie widzimy? Czy my widzimy siebie jako małą górę, jako pognębiony narodek Boży, ludek, mała trzutka na wąziutkiej ścieżce, która przyjmie oczywiście każdego, ale tylko tego, którego łaska Boża dotknie i będzie pokutował? Czy my mamy ilustrację wynikającą ze słowa, że w ostatecznych czasach Królestwo Boże napełni całą ziemię i wszystkie narody będą przychodziły do Bożej Eklezji, do Bożego Zgromadzenia, do Bożego Ludu, żeby czerpać mądrość i dowiedzieć się, jak funkcjonować. W lipcu miałem kilka spotkań z ludźmi zupełnie niewierzącymi w Boga i powiem ci, byłem zszokowany. Tydzień temu wam mówiłem o służbie zdrowia, jak mi przysłała moja koleżanka SMS-a, żebym odważnie głosił tam słowo, bo to są krańce ziemi, do których nie dotarła Ewangelia. Więc w środku służbie zdrowia tam właśnie głosiłem. Ale miałem też jeszcze inną sytuację, bardzo podobną. Spotkałem się z takim starszym małżeństwem. Mieliśmy okazję porozmawiać. Ten pan się mnie zapytał, co ja robię. No ja powiedziałem odważnie, że jestem pastorem. Lubię zaczynać w ten sposób rozmowę, od razu się coś zaczyna. On od razu, kiedy to usłyszał, powiedział, a ja proszę pana, miał ponad 70 lat, mówi, a ja proszę pana, całe życie jestem agnostykiem i nie wierzę w Boga. A ja mówię, no spoko, fajnie, to miło mi Marek. Przywitaliśmy się tego, nie? Później się rozmowa rozwinęła, on mnie pytał różne rzeczy. Później w sumie mówił, w sumie to protestantyzm, to trochę lepsze nawet, mówi, bo to ciężko w tym kraju z tym, wie pan, z tą większościową religią, proszę pana. No. Także może nawet lepiej, to pan coś opowie. Ja mu zacząłem opowiadać, jak to się stało, że zostałem pastorem. Różne rzeczy. Później moja żona się włączyła do rozmowy i mówi, proszę pana, ale pana coś ze zdrowiem słabo. Mój mąż musi się o pana pomodlić. A ona nie słyszała, że on powiedział, że jest agnostykiem, nie? Więc ja tak... Wiecie, ale słuchajcie, później przy kolejnej rozmowie ja po prostu mówię sobie i za mnie mówi, modliłeś się o niego? Więc ja po prostu przy następnej rozmowie tak przyszedłem do niego i mówię, proszę pana, to jego żona wtedy była. Ja mówię, to ja się teraz do pana pomodlę. Słuchajcie, to nie było w stylu Heidi Baker ani innych modlicieli, czyli na zasadzie, czy pozwoliłby pan, że dotknę, że położę rękę. Ja po prostu dźwięczało mi we łbie to, że on powiedział, jestem agnostykiem tak głośno, że miałem tylko jedną opcję. Ja przyszedłem, tak się zbliżyłem na 2 metry i dopiero z 2 metrów powiedziałem, to ja się teraz do pana pomodlę i położę na jego ręce. Zamknąłem oczy i zacząłem się modlić. Bardzo krótko, może 15 sekund. Panie Boże, błogosławię tego Pana, błogosławię, że był zdrowy, o to się pomodlę. Amen. Otworzyłem oczy i powiedziałem, dziękuję Panu, że mogłem się pomodlić. Tak? Słuchajcie, to był szok. Na jego twarzy łzy, jego żona spłakana, łapie mnie za rękę i mówi, jak fantastycznie jest spotkać takich ludzi. Dziękuję, że się Pan pomodlił. A ja mam w głowie po prostu jogurt. I sobie po prostu myślę, zaraz, czy on po prostu jeszcze przed chwilą nie krzyczał, że kiedy ja mówię, ja jestem pastorem, a on krzyczał, że jest agnostykiem, razem z żoną zresztą, przez całe życie. Ja mówię, Boże, co tutaj się dzieje po prostu? No wiesz, gdybyśmy my mieli tą perspektywę, o której mówi tutaj słowo, to byśmy sobie o wiele odważniej poczynali w całym naszym życiu. My mieszkając tam, gdzie mieszkamy, byśmy myśleli w kategoriach, że te wszystkie mieszkania wokół i ci wszyscy ludzie są nam dani na żer. Bo kto jest synem królestwa? Pytanie jest, dawaj.
Ale to pomodliłeś się, bo miałeś wiarę czy nadzieję?
A to nie jest tematem tego kazania.
No, powiedziałeś, że jeśli, po przeczytaniu tego wersetu, że to da nam nadzieję. A ja myślę, że nadzieja to jest jakby ostatnia deska, kiedy już nie mamy wiary.
Oj, Krzysztof, proszę cię, spóźniłeś się. Sorry. Mówiłem o sile nadziei, jak ważna jest. Pokazałem tą ilustrację, czym się różni nadzieja od wiary. Więc to już zostało powiedziane. Ja powiedziałem, że nadzieja jest bardzo ważna, ponieważ ona pozwala nam żyć i patrzeć w przyszłość. Ale z tą tezą, że dzisiaj, kiedy się modlę, to potrzebuję wiary, nie nadziei, absolutnie się zgadzam. I nie chcę tego w ogóle rozwijać akurat przy okazji tego kazania. Łapiesz?
Ja łapię, bo ja byłem.
A byłeś, okej, dobrze, tam przy telewizorze. Okej, więc absolutnie, ja się pomodliłem, ja nie wiem, jak się pomodliłem. Dzisiaj nie jestem w stanie do tego miejsca wrócić, przypomnieć sobie, czy wtedy miałem nadzieję, czy miałem wiarę. Raczej mówię o tym, o efekcie, jaki nastąpił wtedy, kiedy ja się po prostu pomodliłem i co ja zobaczyłem, kiedy się pomodliłem. Od razu zobaczyłem, że ja mogę mieć taki wpływ na wielu ludzi i to nie tylko nie jest kwestia mojej osobowości, po prostu tego, jak mnie Bóg szczególnie poprowadzi, tylko przede wszystkim chodzi o to, czy ja czuję się gospodarzem na mojej własnej ziemi, którą dał mi Bóg. W Księdze Jozuego jest powiedziane, obietnica, że wszędzie, gdzie postawisz swoje stopy, to tą ziemię dam tobie. Więc dlatego są te wszystkie słowa, dlatego jest Ewangelia o Królestwie, dlatego są te wszystkie zapowiedzi nadchodzącego świata, żebyśmy my mogli sobie śmiało poczynać w tym życiu i wypełnić wszystko, do czego Bóg nas przeznaczył. Oczywiście, czy to będzie na miękko? Nie, będzie wśród prześladowań. Ale prawda jest taka, że jeżeli tego nie zrobimy, nie będziemy ofensywni, żeby zdobywać, i tak będzie wśród prześladowań. I tak będzie pod górkę, ponieważ ten świat nienawidzi sprawiedliwego, pierwszego sprawiedliwego Jezusa i każdego sprawiedliwego, który wchodzi w Jego ślady, który jest sprawiedliwy Jego sprawiedliwością. Więc powiem tak, życie całe i tak będzie przechlapane, natomiast ty możesz zdecydować, żeby było przechlapane w dobry sposób. To znaczy w taki, że ty odbijasz diabłu jeńców, wyprowadzasz ich na wolność i przyprowadzasz Boże Królestwo na ziemię, tam gdzie jesteś. Amen? Ale to wszystko zależy od tego, jaką perspektywę masz. Więc tu jest powiedziane, że dopłyną do niej, popłyną do góry Pana wszystkie narody. Dalej jest powiedziane tak. Liczne ludy wyruszą mówiąc, chodźmy, wstąpmy na górę Pana, idźmy do domu Boga Jakubowego, niech nas nauczy dróg swoich. Więc my jesteśmy w tym świecie apostołami, posłańcami Bożymi, jesteśmy w tym świecie nauczycielami. Czy tak siebie postrzegasz? Czy postrzegasz się jako tego, który jest w miejscu na przetrwanie, czy jako tego, który jest do ofensywy przeznaczony? Byśmy chodzili jego ścieżkami. Z Syjonu bowiem wyjdzie prawo, a słowo Pana z Jerozolimy. Będzie on rozsądzał między narodami i rozstrzygał sprawy rozlicznych ludów. Bóg. I teraz jest piękna ilustracja. Poprzednio jej nie dałem rady rozwinąć. Jest powiedziane, i przekują swoje miecze na lemiesze i swoje włócznie na sierpy. Nie podniesie już naród miecza na inny naród i nie będzie już uczył sztuki wojennej. Domu Jakuba, dalej, chodźmy w świetle Pana. Wiecie, często jak to jest czytane, tak w sposób może trochę adwentystyczny, czy taki tylko eschatologiczny, to pierwsze, co kiedy czytamy to, to myślimy tylko taki aspekt, że pewnego dnia w Bożym Królestwie na ziemi ustaną wojny. Ale powiem wam, taki podtytuł dałem też do tego słowa, że nadchodzący lepszy świat, kultura naszego, tego nowego królestwa, to kiedy czytamy to, to możemy to czytać trochę inaczej. Możemy to czytać w taki sposób, że Bóg nas, jako swoich ludzi, jako część królestwa, powołał do tego, żebyśmy my tego rodzaju naturę przynosili na świat. Żebyśmy my byli tymi, którzy z nasze miecze przekuwają na lemiecze, żebyśmy my byli tymi, którzy nasze włócznie przekuwają na sierpy i żebyśmy my byli tymi, którzy nie prowadzą wojen i nie uczą innych prowadzić wojen. I to jest zupełnie inny rodzaj funkcjonowania, zupełnie inna kultura. I to jest to miejsce, w które Bóg chce nas wszystkich wprowadzić. W miejsce, które List do Hebrajczyków nazywa miejscem odpocznienia w Bogu. Tak? Jego dom jest nazwany miejscem odpocznienia. Kiedy przychodzimy do domu Bożego, do Niego, kiedy mieszkamy w Nim, kiedy jesteśmy w Nim, a On jest w nas, to Królestwo Boże zaczyna się w ten sposób, że tam panuje zupełnie inna jakość i inna natura. Nie ma walk.
Ja nie rozumiem.
No, dawaj. Dobra, już wyjaśniam. Diabeł przychodzi, aby kraść, zażynać i wytracać. Biblia w żadnym miejscu nawet nie zająknie się o tym, nie zająknęła się, że on będzie zbawiony lub dla niego jest przygotowany jakiś ratunek. Szatan jest złym szatanem, dla niego jest przygotowane piekło. Są oczywiście teologie i filozofowie, którzy dopuszczają zbawienie szatana kiedyś tam gdzieś poza objawieniem Biblii na podstawie swoich filozofii. Ja się tym nie zajmuję, ponieważ Bóg mi powiedział, będziesz głosił Słowo Boże. Więc ja, tak, diabeł jest zły, Bóg jest dobry. Diabeł jest złym diabłem, Bóg jest dobrym, Bóg jest dobrym Bogiem. Diabeł jest złym diabłem, tak? Bardzo proste. I teraz jest powiedziane, że Jezus był na ziemi i niszczył dzieła szatana. I my jesteśmy powołani do tego, żebyśmy my niszczyli dzieła szatana. I my przez to, że zasiadamy w Chrystusie, jesteśmy w Nim, jesteśmy posadzeni w okręgach niebieskich ponad wszelką władzą, zwierzchnością, mocą i panowaniem, żebyśmy ogłaszali wolę Bożą dla ziemi. Amen? Więc my jesteśmy powołani do tego, żeby poszerzać granice królestwa, a granice królestwa poszerza się przez to, że tego, który króluje, wywala się z jego miejsca panowania. Więc tu się zgadzamy. Ale teraz co do tego. Widzicie, tutaj jest powiedziane, nie podniesie już naród miecza na inny naród. I tu mi o to chodzi. Że w Królestwie Bożym nie ma miejsca na konflikt między tobą a mną. Między nami. Że jeżeli są konflikty między nami, to znaczy, że nie zapaliśmy kultury Królestwa. Dlatego Słowo Boże mówi, że nie walczymy z krwią i z ciałem. Nie walczymy z drugim człowiekiem. Nie jesteśmy powołani do tego, żeby zwalczać człowieka. Nie jesteśmy powołani, żeby zwalczać naród. Nie jesteśmy powołani do tego, żeby zwalczać inną kulturę narodową. Żeby zwalczać islam albo gejów zwalczać. Tak już tak, żeby dosadnie powiedzieć. Jesteśmy miejsce Chrystusa, poselstwo sprawujemy, pojednajcie się z Bogiem. My mamy ludzi nie zwalczać, tylko pozyskiwać dla Chrystusa. Nie zwalczać obcych kultur, ale wprowadzać swoją kulturę. Więc generalnie dynamika walki uważam, że powinna być zachowana. Natomiast musimy zrozumieć, z kim toczymy bój, a z kim nie toczymy, żeby nie było tak, co często jest przekleństwem wspólnot chrześcijańskich, że toczymy, całą energię wkładamy w to, żeby siebie nawzajem zwalczać, popędzać i strugać. Słowo Boże mówi, i to już zamyka sprawę, Słowo Boże mówi, że postępowanie jednego człowieka wygładza drugi człowiek. I tak już będzie, i to jest naprawdę coś, czym my się już nie musimy zajmować, bo tak po prostu będzie. Ale my musimy zajmować się królestwem i wprowadzaniem jego kultury. I teraz wiecie, to jest powiedziane tak, nie będzie wojen, oręż będzie przekuty, ale to jest jeszcze ciekawiej, że nie będziemy nawet się uczyć tej sztuki. Co to znaczy? To znaczy, że musimy wejść w inny rodzaj sztuki. Są tu ludzie, którzy zajmują się sztuką na poważnie. Ten inny rodzaj sztuki to jest sztuka królestwa. Sztuka miłości, sztuka pozyskiwania drugiego człowieka, sztuka cierpliwości. Sztuka łagodnego i cichego ducha, który ma jedynie wartość przed Bogiem. I to jest to królestwo, w które my wchodzimy. To jest piękne królestwo. Więc ono przychodzi na świat, ale przychodzi też przez nas. Jak? Domu Jakuba dalej. Chodźmy w świetle Pana. Więcej Boga, więcej Jego światła. Wtedy widzimy, co jest tak, co jest nie tak. Dobrze. Z listu do Galacjan na ten sam temat. Wy bowiem, bracia, zostaliście powołani do wolności, tylko nie, niech ta wolność nie będzie dla was zaproszeniem do spełniania zachcianek ciała. Służcie raczej jedni drugim z miłością, gdyż całe prawo streszcza się w tym zdaniu. Masz kochać bliźniego tak, jak samego siebie. Jeśli jednak jedni drugich kąsacie i pożerajcie, uważajcie, abyście się nawzajem nie strawili. Podkreślam natomiast, żyjcie w duchu, a na pewno pokonacie żądzę ciała. Dla mnie to jest jakaś taka sklejka z tamtym słowem o zaprzestaniu sztuki wojennej, o wyzbyciu się oręża, którym zwalczamy jeden drugiego. I tu jest powiedziane, że wypełnieniem całego prawa, całej Biblii, wszystkiego jest miłość. Teraz jeżeli przychodzi Królestwo Boże i my chcemy być częścią tego Królestwa i my chcemy je zaprowadzać, to jesteśmy powołani do tego, żeby wszystkich ludzi błogosławić. Tych, którzy są blisko i tych, którzy są daleko. Żeby wszyscy byli pod Bożym błogosławieństwem. Ponieważ wypełnieniem wszelkiego prawa jest miłość, jest kochanie bliźniego. A przeciwieństwem jest kąsanie i pożeranie. Tak? Wiecie, ten werset z listu do Galacjan jest w ogóle dla mnie dużą zachętą, ponieważ można by powiedzieć, gdyby to było w prawie Mojżesza zapisane, to by mu powiedziane, my dobrze wyźli, zastosujcie to. Ale że to jest w liście do Galacjan, to ja to czytam w ten sposób, że Kościół zawsze miał taki problem. Tak, że po prostu jedni drugich kąsali, pożerali i konflikty były. Nawet ten, do których list, który się zaczyna do świętych w Galacji, tak? Nawet tutaj jest to zawarte. Więc nie jest to oskarżenie, ale jest to zwrócenie uwagi, że my generalnie, żeby przybliżyć się do tematów Królestwa Bożego, potrzebujemy przybliżyć się do tematu miłości i odejść od tematu prowadzonych wojen i konfliktów, które są pobudzane przez żądze, które w nas walczą. A słowo mówi, że jeżeli podążamy za duchem, to pokonamy żądze ciała, które w nas powstają i które powodują tego rodzaju konflikty, jak kąsanie i pożeranie. Dobrze. Dzieje apostolskie. Teraz mamy ilustrację Królestwa Bożego, które przychodzi po pierwszym kazaniu w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy rodzi się Kościół, kiedy Duch Święty jest zesłany. To jest koniec rozdziału drugiego, którego większą część zajmuje kazanie Piotra i opis nawrócenia pierwszych 3000 ludzi do Chrystusa. I tutaj czytamy, jak wygląda to Królestwo. Tak? Bo ono najpierw pojawia się wśród nas, żeby potem przeszło na całą ziemię. Więc w jaki sposób ono pojawia się wśród nas? Jest powiedziane tak, trwali w nauce apostołów. Pierwsza rzecz. Druga. We wspólnocie. Czyli ze sobą razem, tak? Nie ustawali w modlitwie. Wspólnie jedli, tak? Bibliści mówią, łamali chleb. Jedni mówią, to jest o wieczerzy pańskiej. Inni mówią, to jest o spożywaniu wspólnych posiłkach. Inni mówią o jednym i drugim. Ja się składam ku temu, że ku jednym i drugim, ponieważ taki zwrot może oznaczać zarówno jedno, jak i drugie. Dalej jest powiedziane, że każda osoba z tych, którzy byli tą częścią tego pierwszego królestwa, początku królestwa, jest powiedziane, że każda była z tych osób przejęta bojaźnią Bożą. Czy miała bojaźń przed Bogiem. Kolejna rzecz, że działo się wiele znaków i cudów między nimi. Czyli po prostu oni funkcjonowali w sferze nadprzyrodzonej. Dalej jest powiedziane, trzymali się razem. Czyli szanowali siebie wzajemnie. Tak? Była miłość między nimi. Trzymali się razem. Aż do tego stopnia, że mieli wspólne dobra, które były na ziemi, tak? Które im towarzyszyły. Tu oczywiście można by zrobić ratę do ruchów komunistycznych i my wiemy, że za chwilę Jerozolima była zburzona i ci, którzy sprzedali swoje mienie, zrobili najlepszą rzecz, jaką mogli. Podobnie jak my, kiedy zbieraliśmy kolektę na początku nabożeństwa, żeby swój skarb umieścić tam, gdzie należało. Tak? Ponieważ nie wierzę zgodnie z całym nauczeniem Biblii, że to jest uniwersalna zasada, że trzeba dojść do wspólnoty dóbr w wydaniu komunistycznym. Ale tu faktycznie miłość, jaka była, szacunek dla siebie, powodował, że oni mogli sprzedawać posiadłości, mienie i z uzyskanych środków zaspokajać potrzeby tych, którzy byli między nimi. Dalej jest powiedziane, że była między nimi jednomyślność. Zgromadzali się zarówno w świątyni, żeby wielbić Boga, razem na dużych spotkaniach, jak i łamiąc chleb po domach, w mniejszych wspólnotach. Dalej jest powiedziane, że jedli razem i towarzyszyła co temu? Radość i prostota ich serc. Wdzięczność przed Bogiem. Wielbili przy tym Boga i ciekawa rzecz, cieszyli się łaskawym przyjęciem całego ludu. Więc mieli przychylność ludzi, którzy ich otaczali. Pan natomiast codziennie dodawał do ich grona tych, którzy dostępowali zbawienia. Wiecie, tam był jakiś fragment z Księgi Izajasza, za chwilę jeszcze wrócę do innych fragmentów Izajasza, ale to jest jakby paralelny obraz królestwa. Królestwo to jest coś wspaniałego, to jest pewna kultura, którą Bóg nam daje i mówi, i zaprasza nas do niej. I mówi, wejdźcie w nią. Wejdźcie w nią. To jest to, co przynoszę. To, co jest przed wami, to jest to, co przewidziałem dla waszego kraju, dla waszych rodzin, dla naszych domów, ale też dla waszej wspólnoty, dla waszych bliskich relacji. Wejdźcie w to i skorzystajcie z tego. Ja przynoszę swoje królestwo. Bądźcie razem, miejcie miłość, bądźcie w jedności, módlcie się, bądźcie w nadprzyrodzonych rzeczach, trzymajcie się razem, bądźcie jednomyślni, jedzcie razem, cieszcie się, dzielcie swoje radości i smutki, tak? Miejcie proste, zwyczajne serca przed Bogiem. To jest Królestwo Boże. Zawsze jak czytam ten fragment, to zawsze mam tęsknotę za tym, tak? Bo mówię sobie, wow, to wygląda na to, że było wspaniale. My dzisiaj wiemy, że nie było wspaniale. Jak czytamy cały Nowy Testament, to zaraz widzimy apostoła Pawła, który przyszedł do kościołów i mówi, oj. Ale tutaj akurat mamy na początku, po tym pierwszym nawróceniu, po tym nawróceniu się tych 3000 ludzi, Łukasza, nie wiem, poniosło i spisał wszystkie dobre rzeczy, które widział w tym pierwszym kościele. Wiecie, i dla nas jest to, nawet jeżeli nie model do naśladowania, bo 2000 lat minęło, bo to nie Jerozolima, Warszawa i po prostu i w ogóle inaczej wszystkie rzeczy wyglądają, to wierzę, że to jest obraz kultury Bożego Królestwa, do której Bóg nas zaprasza, którą my możemy tworzyć wbrew przeciwnościom otaczającego nas świata. To jest do tego, do czego Bóg nas zaprasza. Okej. Okay. Teraz tak. Jakuba 5,7. Bądźcie więc cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Zważcie, że rolnik cierpliwie czeka na cenny plon ziemi, na wczesny i późny deszcz. Wy również bądźcie cierpliwi. W górę serca przyjście Pana jest bliskie. Przestańcie na siebie nawzajem narzekać, bracia. Nie narażajcie się na sąd, bo to sędzia stoi u drzwi. Bardzo ciekawe, narzekanie jest nazwane tutaj osądzaniem w tym fragmencie. Narzekanie jest formą osądzania, a Jezus powiedział, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Jakub to tutaj powtarza w tym wersecie. Ale co mówi? Mówi o tym, że Pan przychodzi, Jego Królestwo jest bliskie, bądźcie cierpliwi, w górę serca, bądźcie pełni nadziei. Ponieważ Boże rzeczy przychodzą. Jeżeli one przychodzą, to my dzisiaj możemy zaangażować się w Boże Królestwo. Możemy powiedzieć fantastycznie. Mogę mieć zupełnie inny stosunek do wszystkiego, co mnie dotacza. Do mojej rodziny, do dóbr, którymi dysponuję, do mojej pracy, mogę tym w zupełnie inny sposób zarządzać. Ponieważ co? Ponieważ jestem częścią Jego Królestwa. Okej? Okay? Dobrze, wróćmy do Izajasza. Izajasz mówi tak. Powstań, zajaśnij, gdy nadeszło Twe światło, a chwała Pana rozbłysnę nad Tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsta chmura narody. Ale nad Tobą rozbłyśnie Pan, a Jego chwała okaże się nad Tobą. Ku temu światłu wyruszą narody, ku promieniom Twojego blasku królowie. Podnieś oczy, rozejrzyj się wokół. Gromadzą się wszyscy, przychodzą do Ciebie, Twoi synowie nadciągają z daleka, a Twoje córki niesione są na rękach. Czy my mamy taką perspektywę? Gdzie to jest po prostu jest tak mocne, jak kontrast między światłem a ciemnością. Ja, który mam niezaspokojone potrzeby, który myślę o tym, żeby się wszystko położyło, i ja, który wiem, że jestem górą Pana, że jestem częścią Bożego Królestwa, że jestem Bożym Królestwem, że jestem światłością, że jestem Bożym Kościołem i teraz rozjaśniam swoje życie i sprawiam, że inni ludzie przychodzą, żeby wziąć z tego życie. Amen. Dzieje apostolskie po raz drugi. Skazania Piotra z kolejnego rozdziału. 3:19. Dlatego opamiętajcie się i nawróćcie, aby zostały zmazane wasze grzechy. Aby za sprawą Pana nadszedł czas wytchnienia oraz aby posłał wam wybranego już wcześniej Chrystusa Jezusa. Musi on pozostać w niebie do czasu odnowienia wszystkiego. Bóg mówił o tym od wieków przez usta swoich świętych proroków. Czas odnowienia. Widzicie, tutaj Piotr wyjaśnia jedną rzecz Żydom w swoim drugim takim publicznym kazaniu. Mówił, w pierwszym kazaniu mówił, że Jezus przyszedł, że jest Zbawicielem świata, żeby się upamiętali. W drugim swoim kazaniu mówi, że On powróci. Ale zanim powróci, wszystkie rzeczy muszą być na ziemi odnowione. I teraz wiecie, dlatego my nie oczekujemy w sposób średniowieczny, że wszystkie rzeczy przyszłe są przeniesione po śmierci, ponieważ wiemy, że Słowo Boże mówi, że pewne rzeczy muszą wydarzyć się, zanim Chrystus powróci. Jezus powiedział, że Eliasz jeszcze przyjdzie. Znaki, cuda, nadprzyrodzone działania. Malachiaszu Eliasz jest nazwany inaczej, bo jest powiedziane, że tam przyjdzie miłość, tam jest zwrócenie serc ojców ku synom. Więc wierzę, że przed przyjściem Pana nastąpi takie odnowienie ziemi, jakie jeszcze nie było w historii. Jak to powiedział ewangelista naszej szkoły biblijnej, Karl Gustav Severin, powiedział, że jazda w kierunku dnia przyjścia Pana jest jak jazda pociągiem, gdzie z jednej strony widzisz pogrążający się świat w ciemności, a z drugiej strony widzisz Kościół, Boży Lud, który rozjaśnia się coraz bardziej i coraz jaśniej świeci aż do dnia spotkania z Panem. Tylko wszystko zależy od tego, czy rozumiesz, w które okno w danym momencie patrzysz. Na którą stronę pociągu, ponieważ on jedzie do dnia Pana. My dzisiaj żyjemy na ziemi i możemy być ludźmi, którzy patrzą tylko w jedno okno. Na świecie jest coraz gorzej, coraz ciemniej, różne rzeczy są. Ale możesz być tym, który słucha kazania Piotra i rozumie, że Bóg to zapowiedział przez różnych proroków, że zanim Pan powróci, na ziemi muszą być odnowione, wiele różnych rzeczy musi być odnowionych. Odbudowanych. Jego królestwo będzie widoczne na ziemi, zanim on jeszcze przyjdzie w postaci Dnia Pańskiego i Paruzji, żeby zasiąść na swoim tronie. Już będzie widoczne Jego królestwo. I my jesteśmy powołani do tego, żeby być tego uczestnikami. Jeszcze raz Izajasz. Dlaczego Izajasz? Izajasz jest prorokiem, który cały czas zapowiada nadejście Królestwa Bożego na ziemię. Odnosi to przede wszystkim w stosunku do Izraela, dlatego tacy ludzie jak pierwszy premier Izraela, Ben-Gurion, który był komunistą z wyznania przez całe życie, był założycielem kibuców w Izraelu i był głównym liderem ruchu socjalistycznego w Izraelu, zanim on zyskał niepodległość w 1948 roku. W latach 50. już zaczął pisać, że on wywala cały manifest komunistyczny Marksa i ma w nosie już Lenina, bo odkrył Izajasza. I zapisał to w swoich pamiętnikach. Mówi, co ja mam sięgać do gościa sprzed kilkudziesięciu lat, jak ja mam Izajasza, który mówi o sprawiedliwości, który mówi o prawie, który mówi o potrzebach ubogich i wdów i mówi o tym, jak się zająć ziemią, jak zaprzestać wojen, jak żyć w miłości. Żyd nienawrócony, nie znający Jezusa. I jak czytasz Izajasza w wielu fragmentach, to możesz albo przerzucać te wszystkie rzeczy w kategorię pewnej przenośni lub przyszłości lub jakiejś dalekiej eschatologii, czasami nawet po życiu, po śmierci, ale możesz to czytać też w sposób taki, jak to zostało napisane i zrozumieć, że to jest plan Boży na Boże Królestwo, które ma zapanować na ziemi. Przeczytajmy. Izajasza 1:11. I wyrośnie różdżka z pnia Jessego. Co to jest różdżka z pnia Jessego? Jesse to jest kto to jest? Czyj ojciec?
Dawida,
tak? Więc Dawid. Bóg nazywa swojego syna synem Dawida, tak? Kim był Dawid? Dawid to był morderca przez całe życie. Oszust i cudzołożnik. Zabrał żonę przyjacielowi i skrycie go zamordował. Przez całe życie mordował. Na koniec życia postanowił, że wybuduje Panu świątynię. Pan powiedział, nie możesz wybudować świątynię, bo twoje ręce są unurzane we krwi przez całe twoje życie. To jest Dawid. Obalamy hagiografię, żeby móc się utożsamić. Ale Bóg mówi, że Dawid jest według jego serca. Że znalazł kogoś, ponieważ kogoś, kto ma kontakt serce z sercem. Gdzie całe to kazanie, można by po prostu je budować w tabelkach, na wykresach, co po czym, tu Izrael wraca, późny, wczesny deszcz. Po prostu w taką eschatologię wejść na wykresach, że po prostu żyć by się odechciało. Ale ja wierzę, że to nie jest Bożym celem. Bożym celem mówienia o Królestwie Bożym jest dotknięcie naszych serc i zaangażowanie naszych serc w budowanie Bożego Królestwa. A nie tylko kasy i rąk. Serc! Bo tam się zaczyna zaprzestanie odejście od sztuki wojennej i nieuczenie jeden naród drugiego sztuki wojennej. I przekucie mieszy na lemiesze. I budowanie nowego królestwa. Więc Dawid, wyrośnie różdżka z Pajesego, syn Dawida, zaowocuje pęd z jego korzenia. Już wiemy, że to jest o Jezusie. Spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. W tej bojaźni Pana będzie się rozsmakowywał. Sądzić on będzie nie według tego, co widoczne dla oczu, rozstrzygać nie według tego, co słyszalne dla uszu. Będzie sądził ubogich, kierując się sprawiedliwością. I sprawy skrzywdzonych na ziemi rozstrzygał, powodowany słusznością. Berłem swoich ust będzie smagał ziemię. A tchnieniem jego warg uśmierci bezbożnego. To jest wszystko o panowaniu Jezusa na ziemi i o jego królestwie. I dalej czytamy. I będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda pasem jego lędźmi. I teraz mój ulubiony fragment, który kiedyś wrzucałem do literatury science fiction. A dzisiaj, kiedy moje serce zaczyna płonąć dla królestwa, zaczynam go rozumieć w zupełnie inny sposób. Wtedy, powiedzmy wtedy. Wtedy, pamiętacie, to jest po prostu na tej osi czasu. Przyjście panowania Jezusa, powrót Jezusa, jego królowanie. Wtedy wilk usiądzie przy jagnięciu, a lampart zaś odpocznie przy koźlęciu. Ciele i lwiątko wyjdą wraz z bydłem na paszę i wyprowadzać je będzie mały chłopiec. Słuchajcie, to jest po prostu jak młot, który kruszy skałę. Zapraszamy do zoo. Mieliśmy wczoraj piknik, Monika do nas napisała, nie przywoźcie Barego. Psów, przepraszam, nie było personalnie. Tak. Żadnych psów. Niech nikt nie przywodzi, bo u nas są i będzie konflikt. Zapraszamy do zoo, zapraszamy. Jak to zrobić? Słuchajcie, Bóg ma moc zrobić takie rzeczy. I ja w to wierzę. Ta ilustracja jest podana w taki niewyobrażalny sposób, żeby nam się mózgi zlasowały, żebyśmy zrozumieli, że to samo Bóg może zrobić z naszymi sercami. Bo na tym polega kultura królestwa, że my zaczynamy funkcjonować w zupełnie innym wymiarze. Nie uszczypliwości, nie rywalizacji, nie pożądliwości, które nas powodują do wzajemnego zjadania się i trawienia. Krowa będzie paść się z niedźwiedzicą, a ich młode położą się razem. Lew niczym byk będzie karmił się trawą. Nie będzie żądzy krwi. Niemowlę bawić będzie się nad kryjówką żmii, a dziecko ku noże węża wyciągnie swoją rączkę. Nie będą się krzywdzić, ani sobie szkodzić. Nie będą się krzywdzić, ani sobie szkodzić. To jest królestwo, do którego nas Bóg zaprasza. Na całej mej świętej górze, gdyż ziemia będzie pełna poznania Pana, jak wód, które okrywają morze. Amen. To jest nadchodzące królestwo, które Bóg przynosi dla nas. Niesamowite. Teraz wiesz, i teraz po prostu teraz podnieś oczy z miejsca ich wbicia w ziemię, w proch, oceniając rzeczywistość. Niektórzy ludzie to nazywają twardym stąpaniem po ziemi, ale powiem wam, jeszcze nie spotkałem takiego, który konsekwentnie stąpiąc po ziemi nie popadł w depresję ostatecznie. Więc masz taki punkt widzenia, możesz taki przyjąć, a możesz przyjąć punkt widzenia obietnicy Bożej na Boże Królestwo, i napełnić się nadzieją i powiedzieć, aha, to jest to, w czym ja uczestniczę. Nie to. Mam wybór. Amen. I teraz rozumiecie, teraz ten werset z poprzedniego kazania, najpierw sprzed tygodnia, najpierw szukajcie Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane, zabiera zupełnie innego wymiaru. Bo wtedy to już nie jest poświęcenie się, ani nawet zaangażowanie. Tak, w kontekście dowcipu Piotra. Ale po prostu, to już jest po prostu coś, że Boże, jak ja bym nie miał pragnąć w pierwszej kolejności Twojego Królestwa. Przecież jak nasza rodzina zjedzie się na Wigilię, to trzeba uważać. Żeby nie zacząć ani o polityce, ani o religii. Tak? Więc teraz po prostu, to ja tego pragnę, to ja tego chcę. To ja się w to zaangażuję. Ja pomyślę o tym. Wiecie, i to jest coś, co jest po prostu wypisane na sercu każdego człowieka. Głód za Bożym Królestwem jest wypisane na sercu każdego człowieka, i wierzącego, i niewierzącego. Bo wszyscy mają wypisany głód piękna, głód harmonii, głód połączenia, łączenia się, a nie rozdzielania. Głód za współpracą. I teraz wiecie, my jako synowie królestwa, jako córki królestwa, jako ci, którzy zasmakowali Chrystusa, którzy zasmakowali, jak mówi ten werset 9, poznania Pana w swoim życiu, jesteśmy pierwsi, którzy mamy tworzyć zalążek królestwa i zbliżyć się do innych ludzi. Amen? Jeszcze raz Izajasz 27:1. W tym dniu Pan ukaże swym ostrym, wielkim i mocnym mieczem Lewiatana. Zniszczy węża Lewiatana, węża sprytnego, i zabije tego morskiego smoka. W tym dniu zanucicie pieśń, tak? Rozkoszna winnica, zaśpiewacie o niej. Później przeskakujemy do 6. W nadchodzącym czasie wypuści Jakub korzenie, puści pąki, zakwitnie Izrael i napełni świat owocami. To jest przychodzące Królestwo Boże. Świat czeka na objawienie się owoców z naszego życia, żeby świat został zapełniony owocami, które wyjdą z nas, z jego ludu. Słuchajcie, to jest perspektywa. To jest perspektywa. Pewien człowiek, który kupił dom w takim stanie surowym i wokół domu miał gruz. Gruz, resztki betonu, papiery po workach cementu. Wyszedł przed ten dom i powiedział: a tutaj będzie raj. I co zrobił? I zaczął sprzątać, spalił worki, z gruzu zrobił skalniaka, posiał trawę, kupił kwiaty. I dzisiaj jest nie z tej ziemi. Monika tak ma koło swojego domu. I to jest w sercu każdego człowieka. Teraz, jeżeli patrzymy na tą perspektywę, to widzimy, że to jest perspektywa na całe nasze życie i na cały otaczający świat. Ty możesz mieć dwa kierunki. Albo życie, które się zwija i które chroni się za murami, w getcie, w jakimś miejscu bezpieczeństwa, albo możesz mieć perspektywę królestwa, czyli kultury, która się rozwija, żeby zapełnić całą ziemię. Wiecie, uważam, że my powinniśmy bardzo mocno odejść od takiej kultury religijnej, ewangeliczno-religijnej, można by powiedzieć, że wszystko zmierza do tego, żeby nawrócić ludzi. Powiem wam, tu jest w tych kilku wersetach, było powiedziane różnych, że narody przyjdą do światła, one przyjdą po radę, one będą szukały nadziei. Kiedy? Kiedy my zajaśnijemy z kulturą królestwa, kiedy my wyjdziemy na pierwszy plan i zaczniemy ziemię zapełniać owocami tego nadchodzącego królestwa. I wtedy oni przyjdą i powiedzą: skąd to macie? I będą tęsknić, i będą się pytać. I to jest Boży plan. Ostatni werset na dzisiaj. Tak? Tak. To jest tylko taki, bo parę osób powiedziało, że przyprowadzi swoich znajomych, ale widzę, że nie przyprowadziliście. Ale to się, nie zawsze się udaje. Ale teraz, żeby wszystko było jasne, jak się zaczyna to nadchodzące królestwo? Bo ono zaczyna się od jednostek, od ludzi, którzy poznają Pana. To jest skazania Piotra z 2 rozdziału, Dzieje Apostolskie. Piotr głosi, mówi o Chrystusie, o Jego śmierci, o zmartwychwstaniu. Cały robi ten kerygmat wiary, im wygłasza i później kończy w ten sposób. A zatem niech wie to na pewno cały dom Izraela, że Bóg ustanowił Panem i Mesjaszem tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. Słowa te przeszyły ich do głębi serca. Nie tylko to zdanie przeczytałem, ale całe kazanie, które zajmuje pół rozdziału 2. Słowa te przeszyły ich do głębi serca. Przerażeni zwrócili się do Piotra i pozostałych apostołów. Drodzy bracia, co mamy zrobić? Nawróćcie się, odpowiedział Piotr, i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa, Mesjasza, na odpuszczenie waszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do waszych dzieci oraz do wszystkich pozostających z dala, ilu ich tylko Pan Bóg wasz powoła. W inny też sposób jeszcze wyraźniej składał im mocne świadectwo i zachęcał: ratujcie się spośród tego wypaczonego pokolenia. Ci więc, którzy przyjęli słowa, zostali ochrzczeni i tego dnia dołączyło do nich około 3000 dusz. I później czytamy, że przy następnym kazaniu, kiedy głosił Piotr, jest powiedziane, że liczba nawróconych mężczyzn tylko wyniosła około 5000. I to jest fantastyczne, my wchodzimy do królestwa poprzez nasze nawrócenie się do Boga. Innych ludzi przeprowadzamy również w ten sposób, że ich życie zmienia się o 180 stopni. Następuje metanoia, nawrócenie, pokuta. oni uwierzą w Pana, przyjmują Słowo Boże. Ci więc, którzy przyjęli Jego Słowo, Słowo sprawia wiarę w sercu i sprawia, że człowiek zaczyna wierzyć w Jezusa. Może być ochrzczony i dołącza do tych, którzy należą do Królestwa. I w ten sposób wierzę, że będzie się działo, bo dzieje się to cały czas na całej ziemi, to będzie się działo wśród nas, jeszcze na większą skalę. Ale wierzę też, że to zaczyna się od tego, od tej jakości, która jest między nami. Gdzie nie byłoby kazania Piotra w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, gdyby na początku drugiego rozdziału nie stąpił Duch Święty na nich wszystkich. Duch Święty by nie stąpił, gdyby Jezus nie zmartwychwstał i nie wstąpił do Ojca, żeby zesłać tego Ducha Świętego. Jezus by nie zmartwychwstał, gdyby wcześniej nie był ukrzyżowany. A wcześniej przez kilka lat miał swoich uczniów, których nauczał, i czytajcie sobie kazanie na górze, o tym, czym jest królestwo, jaka jakość, jaka kultura tam rządzi. Potem, kiedy to wszystko następuje, to czytamy pod koniec drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich, a oni wszyscy trwali w nauce apostolskiej. Czym była nauka apostolska? Nauka apostolska była tym wszystkim, co oni przyjęli wcześniej, będąc z Jezusem. Amen? My dzisiaj, jak czytamy czasami naukę apostolską, no to dawać te katechizmy. Nie, to nie tędy droga. Nauka apostolska to było to wszystko, co oni przyjęli od Jezusa przez całe lata Jego służby i nauczania. I przede wszystkim to dotyczyło królestwa i dotyczyło kultury królestwa, która ma być w nas i przez nas ma się manifestować na zewnątrz. I powiem wam, że dla mnie cyfry w ogóle zawsze są fascynujące, dlatego taki dodatek zrobię. Ale sobie policzyłem, bo tam jest powiedziane w pierwszym rozdziale, że w 120 ich było zgromadzonych w tym wieczerniku, tam wybrali tego kolejnego apostoła w miejsce Judasza, podana ta liczba 120. Później jak zaczyna się drugi rozdział, to jest powiedziane, że oni wszyscy byli zgromadzeni i wtedy, tego dnia stąpił na nich po prostu Duch Święty. Więc sobie bardzo szybko zrobiłem, jak ma się 120 do 3000 i wyszło mi razy 25. 25-krotne pomnożenie, nie dwukrotne, 25-krotne pomnożenie w ciągu jednego dnia. Bóg może robić takie rzeczy. Zacząłem się zastanawiać, co to znaczy w moim życiu 25-krotne pomnożenie. Bardzo szybko, lubię matematykę, bardzo szybko mi wyszło. Jestem ja na początku. Jak dojść do liczby 25? Dodaję moją żonę lub ty, bo to może być ty, ja, tak? Jesteś ty. Jak dojść do 25? Współmarzonka bierzesz, jego lub ją, w zależności od tego, kim jesteś. Później macie trójkę dzieci, masz już 5. Ta trójka dzieci rośnie przez 20 lat. Ta trójka bierze kolejnych 3 współmałżonków sobie. No tak, bo trójkę dzieci miałeś, więc potrzeba jest trójkę do tego. Małżeństwo to 2 osoby, więc już mamy 8, tak? Teraz z tej trójki małżeństwa, każdy ma trójkę dzieci, więc mamy, ty już masz 9 wnuków, mija kolejne 10 lat, więc masz ty, twoja żona, twoje dzieci, obcy, którzy dołączają do rodziny. To masz 8, dodajesz 9, już masz 17, tak? I teraz wystarczy, że ta 9 twoich wnuków ma swojego współmarzonka, już masz 25. To jest jak dojść od 1 do 25. Ile to czasu zajmuje? Kilkadziesiąt lat. I to jest twoje pomnożenie razy 25. To Bóg tutaj robi jednego dnia poprzez to, że ludzie są napełnieni Duchem Bożym i są w miejscu Królestwa Bożego. Amen? I rozszerzają to Królestwo Boże. Ja wierzę, że takie rzeczy są możliwe. Widzę, że takie rzeczy się dzieją i widzę, że takie rzeczy będą się działy. Amen. Tylko wiecie, tylko potrzebujemy, tak jak to jest temat słowa i od tego po prostu zacząłem, że my musimy rozumieć, że to jest to, co jest wśród nas i z drugiej strony to, co nadchodzi. Bo jest już wśród nas, ale potrzebuje się nadal rozwijać. Bo list do Galacjan mówi, że ciągle bywa tak, że się pożeramy i gryziemy. Więc to jest wśród nas, ale ma się rozwijać. Ale druga perspektywa jest taka, że ma się rozwijać nie tylko wśród nas, ale rozwijać się wokół nas. I powiem ci, jeżeli nie wiesz, czym jest Ewangelia, jeżeli nie wiesz, jak ją głosić, jeżeli nie wiesz, jak w prosty sposób dzielić się Ewangelią, albo tak jak Piotr, albo jak kto inny, to zachęcam cię do tego, żebyś kochał ludzi, którzy są wokół ciebie. Po prostu Bóg cię poprowadzi. Musisz ich po prostu zacząć kochać. I druga rzecz, kiedy przychodzą do ciebie, to musisz być w miejscu nadziei. A nie w miejscu bez nadziei, żeby wspólnie sobie ponarzekać na otaczający świat. Bo powiem wam, wtedy aniołowie, którzy są posłani, żeby nam służyć, oni siedzą wokół nas i są załamani. Bo widzą tego świętego, do którego zostali posłani, żeby mu pomóc, a ten święty rozkminia marskość tego świata z innym niewierzącym, który mógłby przyjść do poznania Pana. Co ci aniołowie tam robią? Manikir sobie robią? Co oni tam robią? siedzą z zwieszonymi głowami, co oni tam robią? Co robi Duch Święty, który mieszka w środku? O tym jest powiedziane, że jest zasmucony, bo nie dzieje się to, co jest planem Boga. Tak? Ale jeżeli mamy właściwy punkt widzenia, to i mamy właściwą kulturę. A kiedy my weźmiemy właściwą kulturę, to ta właściwa kultura świetnie się zaczyna pomnażać wokół nas. Amen? I niech się ona pomnaża, niech się poszerza. Niech Ewangelia się poszerza, niech Królestwo Boże się poszerza. Po krańce ziemi. Niech dotyka narodów, których nie dotknęło. Niech dotyka ludzi, kultur i subkultur, których nie dotknęło. Amen. Wstańmy wszyscy razem. Słuchajcie, poświęćmy jeszcze chwilę na to, żeby się modlić. Módlmy się o dwa wymiary tego Królestwa. W nas i wokół nas. Amen. Zacznijmy od tego, że będziemy modlić się o nasze domy, w których mieszkamy. Wyobraź sobie jako dom twój, gdzie krowa i niedźwiedź są razem. Krowa nie ucieka, niedźwiedź nie zjada, a ich młode bawią się razem. Na czwartym piętrze możesz wybrać sobie opcję dziecka, które wkłada rękę do norki węża. Pod tapczan. Tak wyobraźmy sobie nasze domy. Ja wierzę, że to jest ta łaska, którą Bóg chce nam okazać, żeby nasze miejsca naszego przebywania w pierwszej kolejności, kota z psem można sobie wyobrazić, tak, że po prostu, że to jest miejsce, w którym Bóg chce naprawdę przyjść ze swoim pokojem szalom. Obfitym pokojem. Od czasu, jak się nawróciłem, zawsze marzyłem o moim domu jako o miejscu, w którym ludzie przychodzą i doświadczają uzdrowienia. W zeszłym roku zdarzyło nam się tak, że przyszło małżeństwo, które było tam troszkę, miało jakiś tam trudniejszy czas i wychodząc do nas do domu powiedziało, że to jest dom uzdrowienia. Spędziliśmy tutaj, co? Chata, tak, nazwali chata. Spędziliśmy kilka godzin i wychodzimy uleczeni. Wiecie, że ja wierzę, że to jest po prostu przeznaczenie dla wszystkich naszych mieszkań i naszych domów. Żeby ludzie przychodząc tam nabierali głęboko powietrza w płuca i znajdywali nadzieję. I przez to zaczynali zadawać pytania, ale to czym wasze życie się różni? Jak to, co to sprawiło? Kto to sprawił? Amen? Dobry sprzedawca, on nie narzuca się ze swoją super pastą do zębów, którą teraz musisz kupić, bo za 2,50 jeszcze jest przez 3 sekundy. Dobry sprzedawca patrzy na klienta, aż ten zacznie pytać o... i zacznie się domagać. Taka jest praca ewangelisty prawdziwego, który po prostu okazuje miłość, szacunek drugiemu człowiekowi i doprowadza go do miejsca takiego, że on już jest gotów. Amen? Więc jeden wymiar królestwa, nasze domy. Drugi wymiar, nie nasze domy. Ci, którzy są wokół nas. Bóg ma sposób, żeby tych ludzi przyprowadzić do naszych domów i Bóg ma sposób, żeby nas zaprowadzić do ich domów. I żeby na miękko, poprzez działanie Ducha Świętego, poprzez prowadzenie Ducha Świętego, tak jak mi się wydarzyło z tym starszym panem 70-latkiem w lipcu, że po prostu otworzyła się droga do serc ludzi. Bóg to dla nas przygotował. Bóg ma taką możliwość. Amen. Ojcze, prosimy Cię o łaskę Ducha Świętego, która nas doprowadzi do tego miejsca życia w tej nowej kulturze Twojego Królestwa. Proszę Cię, Panie, niech przyjdzie Twoje Królestwo, Ojcze, do naszych domów.